Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Sytuacja na polskiej granicy zatruwa relacje polsko-ukraińskie. Polscy przewoźnicy, blokując przejścia graniczne, argumentują, że robią to, aby zatrzymać nieuczciwą konkurencję ze strony Ukrainy. Aleksandra Fedorska, Bartosz Garczyński. Witamy i zapraszamy na kolejne wydanie Magazynu Zachodniego. Na początku naszego programu porozmawiam z Jackiem Piechotą, prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, a porozmawiamy o przyczynach i skutkach sytuacji na granicy. Następnie zajmiemy się tematem zachodnich firm działających w Polsce, a konkretnie porozmawiamy o naszym poznańskim Betlejem. Czemu jest tutaj tak drogo? Gościem Aleksandry Fedorskiej będzie Enrico Stefan Becke, prezes Becke Event Service, czyli firmy organizującej poznańskie Betlejem. Posłuchamy więc odpowiedzi na to pytanie. Zaczynamy Magazyn Zachodni rozmową z naszym pierwszym gościem. Rolnicy dołączają do protestu przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej. Zablokowane są przejścia w Chrebennem, Korczowej, Dorohusku i obecnie również w Medyce. Sytuacja podnosi napięcie we wzajemnych relacjach polsko-ukraińskich, a ze mną jest dziś Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
To może zacznijmy od początku, od państwa stanowiska w tej sprawie. Jak pan ocenia, jak Izba ocenia tę całą sytuację?
Panie redaktorze, tak jak napisaliśmy to w przyjętym sobotę stanowisku, my rozumiemy problemy i transportowców, przewoźników, i rolników, tylko po pierwsze one narastały już od dawien dawna. To nie jest nic nowego. Konkurencja ze strony ukraińskich producentów zboża czy ukraińskich przewoźników. Aha. Wszystko jeszcze bardziej zintensyfikowało się w związku z agresją rosyjską i zablokowaniem ukraińskich portów. Do tej pory blisko 60% eksportu z Ukrainy realizowane było drogą morską. Dzisiaj ta cała masa towarowa ruszyła drogą lądową. A Polska dla Ukrainy no, jest głównym korytarzem transportowym w świat na zachód dzisiaj. Zatem problemy narastały i rozumiemy problemy przewoźników. Nikt poważnie z nimi do tej pory nie rozmawiał wokół spraw ich bezpośrednio dotyczących. Ale my protestujemy, zwracamy się właściwie, apelujemy o to, aby zawiesić ten protest do czasu, kiedy będzie z kim rozmawiać. Protest wybuchł w momencie, kiedy, no, co tu dużo mówić, zaniechania rządzących przez ostatnie 2 lata szczególnie od czasu wybuchu wojny spowodowało nawarstwienie tych problemów, a dzisiaj ani dla premiera Morawieckiego, który formułuje ten pararząd, ani dla ministra Adamczyka to nie są dzisiaj priorytety. Rozwiązanie tych problemów pozostawiają następcom. No i niestety czeka nas sytuacja, kiedy do połowy grudnia będziemy mieli blokadę granicy, dramatyczne straty dla przedsiębiorców, bo zwracam uwagę na to, że przepuszczanie transportów z pomocą militarną, humanitarną to niewiele w stosunku do tego, co działo się w obrocie polsko-ukraińskim, w obrocie gospodarczym.
No dobrze, panie prezesie, ale podkreślmy, że faktycznie ten sprzęt wojskowy i pomoc humanitarna jest przepuszczana przez przewoźników protestujących, bo tutaj też pojawiały się takie komunikaty, że ta broń i ta pomoc humanitarna na Ukrainę nie dociera.
Tak, ja skrytykowałem, panie redaktorze, ten wypowiedzi z ukraińskiej strony, tak, w tym mera Sadowego, mera Lwowa, że blokujący zatrzymują tę pomoc. Nie, to trzeba to oddać, jest to realizowane. Ale jeżeli nie realizowane są przewozy gospodarcze w obrocie handlowym, paraliżowany jest obrót handlowy między Polską a Ukrainą, to przedsiębiorcy z obu stron ponoszą dramatyczne straty. To są kary umowne z powodu niedotrzymanych terminów, to są zrywane kontrakty na dostawy w obie strony, żeby nie było wątpliwości. Dramatycznie tracą na tym polscy producenci zlokalizowani w Ukrainie, którzy nie mogą swojej produkcji dostarczyć odbiorcom w Europie Zachodniej, a więc przedsiębiorcy ponoszą dramatyczne straty każdego dnia.
Tak, ale
my w Izbie skupiamy, panie redaktorze, blisko 500 firm polskich i ukraińskich. One dzisiaj sygnalizują, że straty przewyższyły już ponad 100 milionów złotych.
Ja rozumiem te straty, ale straty też ponoszą polscy przewoźnicy, dlatego protestują. A pan mówił o tym, że akurat rząd nic w tym temacie nie robi. Ja tylko dodam, że minister Andrzej Adamczyk odrzucał tego typu oskarżenia. On twierdzi, że resort jest w kontakcie z protestującymi. Wiceminister Rafał Weber jest cały czas w kontakcie także z ukraińskim ministrem Serhijem Derkaczem, a minister Adamczyk mówi tak, protest jest z powodu decyzji Brukseli, więc niech Bruksela zmieni decyzję i rozwiąże problem. Czy to nie jest trochę tak, panie prezesie, że Bruksela podjęła decyzję o tym, że Ukraińcy ukraińskie ciężarówki mogą tutaj wjeżdżać bez żadnych ograniczeń. No a cierpią tak naprawdę polscy przewoźnicy i polskie firmy.
Panie redaktorze, Bruksela nie podejmuje decyzji bez uzgodnienia ich z wszystkimi państwami członkowskimi. My też uczestniczyliśmy w podjęciu tej decyzji, też się pod nią podpisywaliśmy. I praktycznie od momencia jej wdrożenia wiedzieliśmy, że będą narastały problemy polskich przewoźników. Ale na problemy polskich przewoźników nie składa się tylko i wyłącznie Ukraina, a może i w najmniejszym stopniu Ukraina. Przewoźnicy żyli do tej pory z przewozów z Białorusią, z Rosyjską Federacją, to zostało w wyniku wojny zablokowane. Polscy przewoźnicy nie chcieli jeździć do Ukrainy. Nam przedsiębiorcy sygnalizowali, produkujący w Ukrainie, że nie mogą wynająć polskich przewoźników, pozostają im tylko przewoźnicy ukraińscy. To raz. Dwa, my wdrożyliśmy regulacje unijne w sierpniu tego roku, które obligują pracodawców ukraińskich do wyrównania poziomu wynagrodzenia do warunków przewozu w Unii Europejskiej. Aha. Więc cały szereg elementów było wdrażanych, ale niestety przez cały ten czas wojny, Ministerstwo Infrastruktury nie uzgodniło takich rozwiązań ze stroną ukraińską, które by zrównywały warunki konkurencji. Tu się zgadzamy z polskimi przewoźnikami. Ukraińcy mimo wszystko, mimo wdrożenia dyrektywy mobilnej, mimo konieczności zwiększenia wynagrodzeń, mają po stronie ukraińskiej niższe koszty funkcjonowania. To prawda. I tu powinniśmy w negocjacjach już dawno szukać wzajemnego wspólnego rozwiązania.
Przepraszam. Z udziałem
przewoźników takiego dialogu niestety cały czas brakowało.
Nie rozumiem, dzisiaj tylko żebyśmy tracą, widzieli skalę. Żebyśmy,
panie redaktorze, prezesie. Dzisiaj tracą przewoźnicy, dzisiaj tracą producenci z polskiej ukraińskiej strony.
Tracą wszyscy. Ja się zgadzam.
Ale najgorsze, panie redaktorze, jest to, że przy tym wszystkim my jako Polska, jako państwo tracimy międzynarodową wiarygodność. Jesteśmy państwem, które nie jest w stanie zapewnić drożności naszej granicy. Tym samym jak mamy być w przyszłości hubem odbudowy Ukrainy i czerpać również i my korzyści z faktu, że poprzez Polskę realizowany byłby projekt odbudowy Ukrainy.
Ale z drugiej strony,
panie dramatycznie prezesie, na wiarygodności.
Jasne. Jak pan sobie wyobraża teraz przywrócenie drożności tej granicy? Co mamy wysłać tam policję i spacyfikować tak naprawdę te protesty? No bo minister Adamczyk mówi tak. Polski rząd nie jest rządem niemieckim czy francuskim. Nie wyślemy oddziałów policji z pałkami i gazem łzawiącym. On podkreśla, że przewoźnicy mają prawo protestować i protestują. A te protesty są skutkiem jednak decyzji Brukseli, jeżeli chodzi o pozwolenia, o zezwolenia wjazdu ciężarówek. Przed inwazją wydawano po 160 tysięcy takich zezwoleń dla Polski i Ukrainy. Rocznie granice przekraczało 320 tysięcy ciężarówek. No a teraz przewoźnicy mówią, że po prostu zostaliśmy zalani tanimi ukraińskimi przewozami.
Konflikt trwał jeszcze przed wojną. Więcej pozwoleń przewozowych dawaliśmy przewoźnikom białoruskim, rosyjskim, ponad 200 tysięcy. Od Ukraińców oczekiwaliśmy równoważności w ilości wydawanych pozwoleń w sytuacji, kiedy my jesteśmy dla Ukrainy krajem tranzytowym na zachód, do Unii Europejskiej. Ukraina nie jest krajem tranzytowym do nikąd. Jednocześnie, tak jak powiedziałem, polscy przewoźnicy nigdy nie chcieli jeździć do Ukrainy, a notabene wszyscy ci, którzy swoje samochody, tiry mają w leasingu, nie mogli wjeżdżać do Ukrainy.
No ale są tam polscy kierowcy przecież.
Dopiero w sierpniu tego roku rząd dokonał zmian w ustawie, Sejm dokonał na wniosek rządu zmian w ustawie o ubezpieczeniach eksportowych, aby można było ubezpieczeniem objąć samochody w leasingu wjeżdżające na teren Ukrainy. Notabene jeszcze ta regulacja nie weszła w życie, bo notyfikujemy ją w Komisji Europejskiej. Więc cała ilość zaniechań, ale przede wszystkim, no panie redaktorze, nie Bruksela poza Polską, ale Bruksela z udziałem Polski podjęła decyzję o zniesieniu zezwoleń.
No dobrze, ale wiemy też, jak decyzje są podejmowane w Brukseli i wiemy też, ile mamy do powiedzenia w tej Brukseli. Tak?
Panie redaktorze, przepraszam bardzo, ja negocjowałem i uczestniczyłem w decyzjach podejmowanych w Brukseli. Już na poziomie uzgodnień, na poziomie departamentów mamy prawo sprzeciwu, mamy prawo uczestniczyć w wypracowywaniu. Nie opowiadajmy, że Bruksela podejmuje decyzję bez udziału państwa członkowskiego. To nie tak, panie redaktorze, naprawdę.
Miejmy nadzieję, że tak jest, jak pan mówi. Natomiast ja jeszcze sobie...
Panie redaktorze, ja w tym uczestniczyłem.
Ja sobie przypominam, że kiedy polscy kierowcy jadący na zachód byli pewnego rodzaju dużą konkurencją dla zachodnich firm transportowych, tak, to nasze firmy musiały zacząć stosować właśnie płacę minimalną danego kraju, gdzie kierowcy się znajdowali. To zostało właśnie wprowadzone po to, aby chronić tamtejsze rynki przewozowe. Dlaczego my jako Polska nie mamy chronić własnego rynku przewozów?
Ale...
momencie.
Kwestia, panie redaktorze, spieramy się o metodę, a nie o cel. Mhm. Powiedziałem, dopiero w sierpniu wdrożona unijna dyrektywa w sprawie mobilności, jeżeli chodzi o pracodawców zatrudniających kierowców działających na terenie Unii Europejskiej. Dopiero w sierpniu. Notabene Ministerstwo Infrastruktury zapomniało poinformować o tym ambasady i ukraińscy kierowcy dowiedzieli się o tym z tego, że inspekcja drogowa, inspekcja pracy zaczęła im wlepiać kilkutysięczne mandaty, kiedy przejeżdżali przez Polskę. To takie drobnostki wręcz, ale pokazujące niestety stan naszej administracji rządowej. Wdrażajmy tego rodzaju regulacje. Jak najbardziej. Pod tym się absolutnie podpisujemy. Tylko dobrze, że pan przywołał ten przykład, kiedy to nasi kierowcy i nasi przewoźnicy stanowili konkurencję dla przewoźników niemieckich czy francuskich, oni nie blokowali granicy. A zachodnie państwa nigdy by nie pozwoliły na to, by granicę zewnętrzną Unii zablokować w ten sposób.
No, ale my byliśmy też wówczas w Unii Europejskiej, prawda? Jednak to jest trochę inna sytuacja, kiedy ten spór był pomiędzy państwami członkowskimi.
Tak? Ale nie mieliśmy, panie redaktorze, wojny. Wojny wykrwawiającej każdego dnia ukraińskich przewodników, ukraińskich obywateli, wykrwawiających ukraińską gospodarkę. Byliśmy w znacznie lepszej sytuacji niż nasi przyjaciele z Ukrainy.
To prawda, to prawda. Protest trwa. Pan prezes twierdzi, że to wina rządu. Rząd twierdzi, że to wina Brukseli.
Zobaczymy. Nie, to wina zaniechań, panie redaktorze. Mhm. I dzisiaj ja się przede wszystkim pytam, dlaczego tego protestu nie zaczęto miesiąc przed wyborami. Wtedy rządowi zależało na każdym punkcie, na każdym wyborcy. Myślę, że szybko znalazłby rozwiązania tego problemu. Zaczęto w czasie, kiedy ten rząd myśli już tylko o tym, jak się skutecznie spakować, a nowy rząd dopiero mamy w perspektywie. No, ale oto pytanie, największy żal do protestujących.
Pytanie do protestujących już, dlaczego wybrali taki, a nie inny termin. A o proteście na polsko-ukraińskiej granicy rozmawiałem z panem Jackiem Piechotą, prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie prezesie.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Pozdrawiam.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Ceny na poznańskim Betlejem za wysokie? Nie, jedne z najniższych w Polsce. No, oczywiście zdaniem organizatora jarmarku w Poznaniu, Enrico Stefana Beckera. Już teraz rozmowa Aleksandry Fedorskiej z właścicielem firmy Becker Event Service.
Jak się panu podoba fakt, że w naszym mieście jest kilka lokalizacji jarmarków świątecznych? Powiedziałbym, że jest to plus dla Poznania. Im więcej ludzi, tym lepiej. Myślę, że bardzo ważne jest, aby wiele dobrych produktów, wiele ofert tu było i wtedy więcej ludzi przyjedzie do Poznania. Myślę, że celem jest również uczynienie tego jarmarku świątecznego atrakcją turystyczną, tak aby wiele osób z całej Polski i z zagranicy przyjeżdżało tu bezpośrednio do Poznania. Państwo mają tu silnego konkurenta w naszym regionie. Jest to Betlejem we Wrocławiu. A to jest nasz dobry kolega. My się świetnie znamy. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy czymś w rodzaju takiej zaciętej konkurencji. Ja bym powiedział, że jesteśmy raczej taką wersją dobrej konkurencji. Można sobie porównać, jak jest tam, jak jest tu. Bo ja czerpię też z moich doświadczeń z Niemiec. Ludzie przecież podróżują i tu i tam, idą na taki jarmark, inny jarmark. Chcą zobaczyć wszystkie wydarzenia świąteczne. Poznaniacy, którzy w tym roku odwiedzają nasz jarmark świąteczny, narzekają na wysokie ceny, na bardzo wysoki poziom cen. Nie, my obniżyliśmy nawet ceny w porównaniu do zeszłego roku. Poza tym sprawdziliśmy, porównaliśmy ceny w całej Polsce i stwierdziliśmy, że jesteśmy jednym z najtańszych jarmarków świątecznych. Pan mówi teraz o zeszłym roku. Czy organizował pan już wtedy ten jarmark tu w Poznaniu w zeszłym roku? W zeszłym roku nie był to Event Service, ale to była nasza inna firma. Prezydent Poznania powiedział, że jeśli ceny są dla ludzi zbyt drogie, mogą przynieść swoje własne napoje i jedzenie z domu. Co sądzi pan o tej wypowiedzi? Jesteśmy miejscem publicznym, więc ludzie sobie mogą jak najbardziej przynieść coś sami. Czy zamierza pan organizować jeszcze jakieś inne jarmarki w Polsce? Może w przyszłym roku lub kolejnym roku? Nie potrafię teraz odpowiedzieć na to pytanie i nie sądzę, aby tak było. Wolałbym skupić się tu na Poznaniu i uczynić to miasto najlepszym, najatrakcyjniejszym jarmarkiem świątecznym w całej Polsce. Dlaczego wybrał pan akurat nasze miasto? Co jest w naszym mieście tak wyjątkowego? Uważam, że to miasto jest bardzo ładne, ale pomógł także przypadek. Napisaliśmy koncept i złożyliśmy wszystkie wnioski. I wygraliśmy. Czy aplikował pan również w innych miastach z tym swoim konceptem? Tak, było to jedno lub dwa miasta, ale to się jakoś nie udało. Poznań jest dobrym miastem. Tu się wiele rozwija w ostatnich latach. Mamy wszystko, co potrzebujemy, wszystko, co ważne. A dla mnie jest ważne, że pozyskujemy tu produkty z Polski, że 99% naszych pracowników to Polacy, że studenci tu z miasta mają u nas możliwość zarobienia sobie troszeczkę pieniędzy i że naprawdę oferujemy typowo polskie produkty. Jako organizator przywiązuję do tego bardzo dużą wagę. Będąc na naszym jarmarku, muszę panu powiedzieć, że nie znalazłam tam nic takiego specjalnego tu z naszego regionu, tu z Wielkopolski. My mamy takie ziemniaki, no te ziemniaki, które są tylko tu w Poznaniu. Mamy też oscypki, one są bardzo popularne. One bardzo dobrze się sprzedają. Mamy też rogale świętomarcińskie. Naszym celem jest to, aby sprowadzić tu do Poznania jak najwięcej turystów. Media w Poznaniu relacjonują, że dzierżawa tego dużego placu, tu Placu Wolności, to równowartość 23 tysięcy euro. Jest to, z grubsza przeliczając, niezbyt wysoka suma jak na niemieckie standardy, czy nawet co chodzi o inne miasta w Polsce. Czy to nie jest za mało? My tu wszystko finansujemy. To są bardzo wysokie koszty. Bardzo wysokie koszty to głównie program kulturalny. Do tego dochodzą wysokie koszty wywozu śmieci, no i security. Czy ceny energii odgrywają jakąś ważną rolę? Nie, nie są takie ważne. Dzięki Bogu ceny energii są tu nadal stabilne. Jak już mówiłem, my porównujemy z wieloma innymi miastami. Wszystkie mają te same problemy. Koszty śmieci, rosnące koszty bezpieczeństwa, koszty praw autorskich ze względu na muzykę, którą tu puszczamy. Nie możemy tego finansować z opłat za stragany, rozumie pani? Ale jeśli już porównujemy, no to musimy to także porównać do warunków w Niemczech. Na przykład jarmark świąteczny w Moguncji. Dobrze go znam, bo sama tam bywałam i jestem przekonana, że tam ceny najmu straganów są też wyższe, no i na pewno też znacznie wyższa dzierżawa. Moguncja to bardzo dobry przykład, bo akurat to miasto ma tak dużo pieniędzy, że rezygnuje z 90% dzierżawy. Czy to oznacza, że miasto Moguncja zwróciło panu aż 90% opłat za dzierżawę? Nie całkiem, bo ja tam niczego nie organizuję. Nie jestem tam organizatorem. Mam tylko stoiska. W Niemczech miasta są organizatorami jarmarków świątecznych. Ja mam tam po prostu stoiska. W Niemczech to miasta mają te problemy z tymi wszystkimi kosztami. One muszą je ponosić. Nie jak tu, gdzie to my za wszystko płacimy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Do usłyszenia.
No a czy państwo wybiorą się w tym roku na nasze wielkopolskie oscypki na poznański jarmark? Ceny do tego nie zachęcają, no a oscypki wolimy chyba jednak z gór. Poza tym zastanawiające jest to, że w Niemczech to miasta są organizatorem jarmarków, a Poznań oddał organizację wydarzenia firmie z Niemiec, no i nie ma przez to na nic wpływu. No, z drugiej strony pytanie, jakby to wyglądało, gdyby to ratusz był organizatorem. Miejmy nadzieję, że nie tak jak poznańskie remonty. To był Magazyn Zachodni, Aleksandra Fedorska, Bartosz Garczyński. Żegnamy i zapraszamy za tydzień.
Magazyn Zachodni.